Pani, to jest wspaniale być razem dzisiaj i przeżywać Bożą łaskę, Bożą obecność. Idźcie na szkółkę, idźcie. A my też teraz przyjdziemy do rozważania Bożego Słowa. Jak już wiecie, od jakiegoś czasu rozmawiamy na temat Biblii, na temat tej fantastycznej Bożej Księgi, którą mamy, która jest naszym skarbem, źródłem wiedzy o Bogu, ale też źródłem błogosławieństwa w każdej dziedzinie naszego życia. I mówimy o tym, jak wyjątkową księgą jest Biblia, jaką stanowi dla nas wartość i jak też powinniśmy do niej podchodzić, jak ją traktować, jak ją poznawać, jak ją czytać, jak ją zgłębiać, jak czerpać z niej jak najwięcej Bożej prawdy. Myślę, że wszyscy musimy się uczyć odkrywać Biblię, uczyć się czytać Biblię, uczyć się czerpać z niej jak najwięcej, ponieważ Biblia nie jest zwykłą książką, tak? Nie jest jakimś zwykłym czasopismem. Nie czytamy jej, jak czytalibyśmy gazetę, czy jakąś zwykłą książkę. Jest inna, jest wyjątkowa, jest natchniona przez Boga, jest skonstruowana według Bożego planu. Biblia posiada wiele, wiele Bożych tajemnic i prawd, które należy odkrywać, które trzeba zgłębiać. Stąd też wymaga to pewnego od nas wysiłku, pewnej dyscypliny, pewnego poznawania, w jaki sposób z tej księgi korzystać, jak czerpać, jak mieć w swoim życiu jak najwięcej Bożego błogosławieństwa, które wypływają z Biblii. I ostatnio mówiłem o tym, iż aby dobrze czytać Biblię, aby czerpać z niej jak najwięcej, należy czytać Biblię z otwartymi oczami, z otwartym umysłem i z otwartym sercem. Czytaliśmy Jozuego 1:8. Na podstawie tego wersetu powiedziałem, że właśnie te trzy rzeczy będą naszym takim drogowskazem do właściwego interpretowania Biblii, do właściwego rozważania Biblii. Czytamy ją z otwartymi oczami, a więc patrzymy na tekst, jaki czytamy, patrzymy na rodzaj tekstu, jaki czytamy, czy to jest poezja, czy to jest proza, czy to jest list, czy to jest zakon, czy to jest jakieś prawo, jakiś kodeks. Co to było? Dlaczego to było napisane? Co to oznacza? Więc przede wszystkim patrzymy na ten tekst, patrzymy z otwartymi oczami, chcemy go poznawać takim, jakim jest. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że należy czytać Biblię z otwartym umysłem. I w nadchodzącym czasie będziemy mówić również o tym, że powinniśmy Biblię czytać z otwartym sercem, tak? Bo Biblia to jest księga Boża, duchowa księga, to jest księga duchowa, którą należy traktować duchowo i odkrywać ją w swoim sercu. Ale dzisiaj też porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, którą jest czytanie Biblii z otwartym umysłem. Otwartym umysłem. Angażowanie naszego umysłu w czytanie Pisma Świętego. Otwórzmy Księgę Nehemiasza, rozdział 8. Księga Nehemiasza, rozdział 8. Strona 529 w Biblii Brytyjskiej. I czytamy ten rozdział od wersetu 1 do 8. I również wersety 12 i 13. Nehemiasza 8, od pierwszego wersetu. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, żeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć. A uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, gdzie pierwszy raz mamy kazalnicę, pulpit wymieniony w Biblii, sporządzonym w tym celu. Obok niego ze stali z prawej strony, i tutaj jest kilku takich braci, Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Kyrkiasz, Masejasz, z prawej strony natomiast Hedajasz, Mishael, Malkia, Zachariasz, Haszum, Haszbardana, Zachariasz i Meszulam. Udało się. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szapetaj, Chodiasz, Masejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakon, ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając. Także zrozumiano to, co było czytane. I wersety 12 i 13. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść, napić i udzielić innym i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, żeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Bardzo fajny fragment Bożego Słowa. Wiecie, to, co mnie fascynuje w Biblii, to to, że Biblia jest taka prawdziwa, autentyczna, szczera i pokazuje całe życie narodu Bożego. Wiecie, Stary Testament nie mówi tylko o wspaniałych, dobrych chwilach ludu Bożego, ale mówi też o złych chwilach tego narodu. Kiedy czytamy ten testament, czytamy w tym testamencie o upadkach Bożego ludu, czytamy o odstępstwie, czytamy o nieszczęściach, które ich spotykały, czytamy o tym, że lud Boży czasami popełniał błędy, że odstępował od Boga. Ale też czytamy o momentach, kiedy lud Boży wracał do Boga, kiedy następowała duchowa odnowa. Więc Biblia jest taka w tym autentyczna, taka szczera. Pokazuje zarówno błędy, jak i też sukcesy. Pokazuje porażki Bożego ludu, jak też wychodzenie z nich. I myślę, że na tym polega też nasze chrześcijańskie życie, że my również chcemy być jak najbardziej szczerzy i autentyczni. I nie mówimy, że cały czas jest słodko, pięknie i cudownie, ale zdajemy sobie sprawę, że w naszym życiu też zdarzają się gorsze chwile, gorsze dni, gorsze okresy czasu. I wiemy, że też wtedy możemy przyjść do Pana i wrócić do Niego zawsze, tak? Kiedy jest trudniej. I to jest fascynujące w Biblii, że pokazuje upadki, pokazuje też powrót Bożego ludu do Boga. I ten fragment, który teraz czytałem, pokazuje właśnie ten dobry stan, ten stan powrotu do Boga. Księga Nehemiasza pokazuje duchową odnowę narodu Bożego. Pokazuje czas, kiedy Jerozolima zostaje odbudowana, mury Jerozolimy zostają odbudowane i też duchowe życie Bożego narodu zostaje odbudowane, odnowione, przywrócone. Widzimy, że jednym z elementów tej duchowej odnowy było na nowo zafascynowanie się Biblią. Zafascynowanie się Bożym Słowem. Czytamy, że uproszono Ezdrasza, ludzie prosili Ezdrasza, żeby czytał im Biblię. Wiecie, my możemy Kościołowi tylko tyle dać Biblii, ile Kościół zechce jej wziąć, tak? Tylko tyle, ile zechcecie wziąć, tylko tyle otrzymacie. Możemy głosić najwspanialsze, najpiękniejsze kazania, ale zastosujemy tylko tyle, ile chcemy wziąć z tego. Biblia mówi, że ludzie prosili Ezdraszu, przyjdź i czytaj nam Biblię. My chcemy słuchać Bożego Słowa. Więc im bardziej nasze serca są otwarte, tym więcej z tego słowa przyjmiemy. I nasze serca są otwarte tak jak dziubki małych ptaszków w gnieździe, chcemy, mówimy: Panie, więcej! Panie, chcemy więcej Ciebie, chcemy więcej Twojego Słowa, więcej Twojej mądrości, więcej Twojego objawienia. Wtedy Bóg będzie mógł w nas to wkładać, tak? Więc widzimy, że nastąpiła duchowa odnowa w Bożym narodzie, że ludzie chcieli czytać Boże Słowo. Ale nie tylko to Słowo było im czytane, nie tylko Ezdrasz stanął na tej pierwszej prototypowej kazalnicy zbudowanej z drewna i stanął na niej i zaczął głosić, i głosił długo nawet, dłużej niż ja, także nie jest tak źle jeszcze, bo czytajcie, jak długo on głosił i czytał. Stali tam od rana do południa i czytali prawdopodobnie cały dekalog, który tworzy całą piątą mojżeszową, cały zakon Pana, wszystkie przykazania Pana czytali. I nie tylko ludzie słuchali, ale tu jest bardzo ważna rzecz w tym fragmencie. Kluczowym słowem w tym fragmencie jest słowo zrozumieć. Słowo zrozumienie. To słowo pojawia się w tym fragmencie wielokrotnie. Zauważyliście to słowo? Ono się tutaj rzuca w oczy. W wersecie drugim czytamy, że tam się zebrali ludzie, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, tak? W wersecie ósmym czytamy, że lewici wyjaśniali od razu. Był fragment przeczytany i od razu wyjaśniali ludziom, co to znaczy. Wyjaśniali tekst, wyjaśniali ze strony biblijnej, teologicznej znaczenie tego tekstu, aby ludzie rozumieli. Ale myślę, że też tłumaczyli niektórym ludziom na aramejski, bo nastąpiło odstępstwo i wiecie, to też był problem, że ludzie zapomnieli swojego języka czystego, hebrajskiego. Nastąpiło wymieszanie się małżeństw z poganami i czytamy w tej księdze Nehemiasza, że już nie wszyscy znali hebrajski, a więc być może też to, co słyszeli po hebrajsku, kiedy Ezraż czytał, trzeba było niektórym ludziom przetłumaczyć na ich język, żeby zrozumieli, o co chodzi, po prostu w ich języku, w którym rozmawiali na co dzień. Więc tekst był tłumaczony, był wyjaśniany biblijnie, był wyjaśniany dosłownie, aby ludzie wiedzieli, o co chodzi. W wersecie 12 czytamy, że ludzie byli bardzo uradowani, byli bardzo szczęśliwieni, ponieważ zrozumieli to, co było czytane, tak? Wiedzieli, o co chodzi. I w wersecie 13 mówi, że potem się jeszcze zebrali starsi, uczennicy, żeby jeszcze dokładniej badać, jeszcze dokładniej zrozumieć, jeszcze dokładniej analizować tekst Bożego Słowa. Wgłębiać się jeszcze bardziej w znaczenie tego tekstu. A więc widzimy, kochani, jak ważne to było. Jak ważne to było, aby Biblia była zrozumiana, tak? Nie tylko czytana, nie tylko słuchana, ale Biblia, aby była zrozumiana. I dzisiaj o tym mówimy. Dzisiaj chcę powiedzieć o takich trzech ważnych krokach do rozumienia Biblii, do czytania Biblii z otwartym umysłem, do analizowania Biblii. I pierwszy ważny krok to jest poznawanie historycznego znaczenia tekstu. Jeśli chcesz zrozumieć Biblię, to po pierwsze staraj się zrozumieć historyczne znaczenie tekstu, a więc wczytuj się w pierwotne przesłanie. Wczytuj się w pierwotne przesłanie. Kiedy czytasz jakiś tekst Bożego Słowa, zadaj sobie pytanie, co to znaczyło wtedy dla tych ludzi? Albo z języka polskiego, jak pamiętacie, co autor miał na myśli, tak? Co autor miał na myśli? O co chodziło? Co on chciał przekazać? Co to wtedy znaczyło? Dlaczego prorocy mówili to, co mówili? Dlaczego pisano to, co pisano? Jakie to miało wtedy znaczenie? Wiecie, dlaczego to jest istotne? Ponieważ z tego wynika bardzo ważna biblijna zasada. Zasada, której należy się zawsze trzymać. A ona brzmi tak. Nie można rozumieć tekstu inaczej, niż był pierwotnie rozumiany. To jest bardzo ważna zasada. Nie można rozumieć Biblii inaczej, niż była rozumiana wtedy, kiedy była pisana, kiedy była przekazywana ludziom w tamtych czasach. Więc musimy poznać, musimy starać się zrozumieć ich kontekst kulturowy. Dlaczego pewne rzeczy są w Biblii napisane tak, jak są napisane? Ano dlatego, że wtedy była taka, a nie inna kultura. Tak, a nie inaczej ludzie wtedy żyli. Tak, a nie inaczej się wtedy zachowywali. Zupełnie w innych czasach żyli niż my. Musimy starać się zrozumieć ich kontekst kulturowy, ich kontekst historyczny. Dlaczego było to pisane? Wtedy dopiero to jest nasz fundament, z którego wychodzimy z interpretacją na nasze codzienne życie później. Ale najpierw musimy poznawać, musimy zgłębiać to pierwotne znaczenie. Bo Biblia nie może być rozumiana dzisiaj inaczej, niż była rozumiana kiedyś. Nikt z was nie był zadowolony z tego, gdyby twoje zdanie, twoje stwierdzenie zostało odebrane inaczej, niż miałeś zamiar, żeby to było odebrane, tak? Coś komuś powiesz, przekażesz jakąś informację, przekażesz jakąś treść, a ktoś za jakiś czas inaczej to interpretuje, tak? Inaczej to określa i mówi, Mariuszowi chodziło o to i o to. Nie, wcale mu o to nie chodziło, bo on miał innego na myśli, tak? Albo Ani, czy Radkowi, czy komuś. Nic nas nie lubi, kiedy ktoś inaczej interpretuje słowa, które wypowiedzieliśmy, prawda? I gdybyśmy nie mieli tej zasady trzymania się pierwotnej interpretacji, to słuchajcie, w każdym pokoleniu Biblia by nabierała innego znaczenia. Każde pokolenie wyczytałoby inne rzeczy z Biblii. Każdy kościół stworzyłby sobie zupełnie inne rzeczy. Każde pokolenie by myślało inaczej. Nie może tak być. Biblia była napisana raz na zawsze dla wszystkich, aby te same treści, te same wartości były przekazywane z pokolenia w pokolenie. Dzisiaj wchodziliśmy w wieczerze, Pascha postanowiona dawno, dawno, dawno temu, prawda? I z pokolenia w pokolenie to samo było przekazywane. Nie można było tego zmienić, nie można było tego interpretować inaczej. Potem przyszedł Chrystus, ustanowił wieczerze Pańską i też pewne zasady, które są ustanowione wtedy, nie mogą być nigdy zmienione. Ponieważ taka była pierwotna treść, takie było pierwotne przeznaczenie tego, co Chrystus uczynił. Więc dla nas to jest bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że nie zawsze łatwo jest poznać pierwotne znaczenie. Czasami trzeba troszeczkę o tym poczytać. Czasami trzeba sięgnąć po jakieś dodatkowe źródła, może jakieś dodatkowe komentarze, może poczytać coś z historii, może coś z archeologii, może coś z innych dziedzin. Ja wiem, że to nie są łatwe rzeczy i nie zawsze nam łatwo przychodzą. Ale dla naszego własnego dobra, dla zachowania, gdyby ja mówię, zdrowej nauki, zdrowych zasad biblijnych, powinniśmy starać się szukać, odkrywać pierwotne znaczenie tekstu. Dla przykładu, otwórzmy Psalm 53. Psalm 53. Psalmy są fantastyczne. Psalmy są wspaniałe, prawda? Psalmy, tak jak ostatnio powiedziałem, są poezją. Są poezją, więc też kiedy czytamy psalmy, to musimy wiedzieć, że czytamy poezję, prawda? A poezję czytamy inaczej niż list, niż prozę, niż inne rzeczy. Więc o tym mówiliśmy sobie ostatnio. Popatrzmy na Psalm 53. Jest ciekawy psalm, on dwa razy występuje. Księdza Czarno, prawda? Psalm 14, psalm 53, a to dlatego, że były trzy księgi psalmów, były trzy zbiory psalmów. One potem zostały zebrane razem, w jedną księgę psalmów i ten psalm akurat był dwa razy, w jednym zbiorze psalmów i w drugim zbiorze psalmów i też dlatego go mamy dwa razy w Biblii. Ale to nie szkodzi, to jest bardzo fajny psalm. Czytamy od wersetu drugiego tak. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, kto jest rozumny i który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają lud swój tak, jakby chleb jedni? Boga jednak nie wzywają? Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię, ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela. Kiedy Bóg wróci z niewoli w swój lud, uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Więc ten psalm zaczyna się od stwierdzenia, że głupi powiedział, że nie ma Boga, tak? Więc to jest taka debata z ludźmi, którzy zaprzeczają Bogu. Oczywiście, kiedy czytamy historię, to wiemy, że w tamtych czasach nie było ateistów. Nie było ludzi, którzy nie wierzyli w Boga. W tamtych czasach każdy wierzył w jakiegoś Boga. Więc nie chodziło o to, że ktoś powiedział, że Boga w ogóle nie ma, ale chodziło o to, że niektórzy ludzie mówili, że Bóg jest nieaktywny, że wasz Bóg Jahwe, wasz Bóg, który mówicie, że jest jedyny, on jest martwy, on jest nieaktywny, on nic nie czyni. Nie widać go, nie słychać go, nie widać jego żadnego działania, jest bierny, jest po prostu, nie wiem, no po prostu tak jakby go nie było, ale jest nieaktywny. Ten psalm polemizuje z taką postawą i mówi, nie, nieprawda. Nasz Bóg nie jest aktywny. Nasz Bóg jest aktywny, bo spogląda z nieba na ludzi i szuka tych, którzy są mądrzy, tak? A więc nasz Bóg działa. Nasz Bóg jest aktywny. Nasz Bóg jest w działaniu. Nasz Bóg czyni różne rzeczy. Dalej w tym psalmie widzimy, co czyni. Widzimy, że Bóg jest aktywny wobec świata, wobec zgubionych ludzi, wobec tych zbudowanych przeciwko Niemu. Czytamy w wersecie 6, jakby sąd Boży jest opisany. Jest opisana kara, jaka spadnie na ludzi, którzy nie są posłuszni Bogu, a więc Bóg będzie dalej działał. Nawet jeśli im się wydaje, że dzisiaj go nie ma, że dzisiaj jest nieaktywny, Bóg zadziała. Przyjdzie dzień sądu. Biblia to mówi, prawda? Przyjdzie dzień odpłaty, przyjdzie dzień wypłaty dla każdego, kto się świadomie buntuje przeciwko Bogu. Bóg nie tylko działa wobec tego świata, który jest grzeszny, Bóg działa również wobec swojego ludu. Jest taki werset, mówi o tym, że Bóg przywróci swojemu ludowi wolność, uda wybawienie, że Bóg jest Bogiem aktywnym. O tym ogólnie jest ten psalm. Więc kiedy poznajemy tło tego psalmu, kiedy poznajemy, dlaczego tak było napisane, do kogo to było napisane, w jakim to było znaczenie napisane, możemy wtedy lepiej się wczytywać w treść tego, co tam jest napisane. Więc po pierwsze historyczne, pierwotne znaczenie tekstu. To jest dla nas ważne, byśmy to poznawali. Druga ważna rzecz, aby odkrywać Biblię swoim umysłem, poznawać Boga z otwartym umysłem. Po drugie, jakie jest naturalne znaczenie tekstu. Jakie jest naturalne znaczenie tekstu, który czytamy. Wiecie o tym, że w Biblii są teksty symboliczne. Jest wiele symboli w Biblii, które należy odczytywać właśnie jako symbole. Są to symbole pewnych duchowych prawd. Ale w Biblii też są pewne rzeczy napisane bezpośrednio, naturalne. Tak jak mają być odczytane, tak jak są czytane, tak mają być stosowane. Więc Biblia składa się i z symboli, również z tekstów, które są dosłowne. Jak czytacie Ewangelię, to zobaczycie, że Pan Jezus często nie był zrozumiany, dlatego że używał symboli. Jezus mówił, zbudźcie tę świątynię, a ją w 3 dni odbuduję. Jezus mówił, jedzcie moje ciało, pijcie moją krew. Jezus mówił, tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie, tak? Jezus mówił, musicie się na nowo narodzić. To było wszystko, to były symbole pewnych duchowych prawd. Ludzie tego nie rozumieli. Ludzie myśleli, że mówili dosłownie, jak to mamy jeść jego ciało, mamy pić jego krew? Jak to mamy wejść do łona swojej matki i się na nowo urodzić? Jak to w 3 dni odbuduje się świątynię, która była budowana 40 czy tam ileś lat? Więc kiedy czytamy Biblię, musimy również zadać sobie to pytanie, czy to, co czytam, ma znaczenie dosłowne? Czy to jest dosłowne, czy to jest też symbol? Symbol pewnych duchowych rzeczy. Kiedy czytamy na przykład objawienie świętego Jana, to widzimy mnóstwo symboli. Ta księga jest naszpikowana symbolami i trudno by było wziąć ją dosłownie i powiedzieć, o tak to się wszystko stanie, bo tak to jest napisane. Myślę, że tam jest tak dużo symboli, że naprawdę musimy do tego podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Pamiętam jednego młodego człowieka, który się nawrócił i pierwszy raz w życiu miał Biblię w ręku, zaczął tę Biblię czytać i natknął się na taki tekst w pierwszym liście Jana. Jest napisane, kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia wiecznego. A on jeszcze był kawalerem. I tak czyta ten tekst i się przeraził. Przeraził się i mówi, Boże, ja nawet nie mam żony, co dopiero syna. A co, jak mi się córka urodzi? Bo pisze, kto ma syna, to ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Więc kiedy czytamy Biblię, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są tam teksty, które są symbolami Bożych duchowych prawd. I te symbole będą wyjaśniane gdzieś w innych tekstach Biblii, gdzieś w innych fragmentach. Będziemy szukać ich wyjaśnienia. Natomiast na przykład uzdrowienia, o których czytamy w Ewangeliach, uzdrowienia, jakie Jezus czynił, znaki, cuda, jakie Jezus czynił, to są teksty, które odczytujemy dosłownie. To nie są symbole. Dzisiaj jest bardzo popularny taki nurt teologii liberalnej. Teologia liberalna głosi, że nie było znaków i cudów, nie było uwolnień z demonów, że to były tylko symbole, to ludziom się zdawało, że to demony, bo oni wtedy byli tacy zabobonni, wtedy byli tacy wrażliwi na te duchowe rzeczy. A to naprawdę nie były żadne demony. To tam ktoś może miał jakieś czasami problemy z depresją, czy z czymś tam jeszcze. A kiedyś brałem udział w takiej debacie międzywyznaniowej i tam był jeden człowiek, który reprezentował właśnie teologię liberalną i on powiedział, to rozmnożenie chleba to wcale tak nie było. To nie był żaden cud rozmnożenia chleba. Po prostu każdy wziął swoje kanapki i wszyscy jedli swoje kanapki. Tak mówią ludzie, którzy mają doktorat z teologii. Więc kiedy czytamy Biblię, patrzymy, co jest symbolem, a co jest dosłowne. Ostatnio mieliśmy tutaj okazję mieć w ubiegłym miesiącu na piątkowej modlitwie gości z Ukrainy, pamiętacie? Był tutaj Siergiej, który ma udokumentowane uzdrowienie z HIV-a. I takich przypadków jak on jest kilkanaście na Ukrainie. Zmartwychwstrzeszenia ludzi, którzy już umarli. To są fantastyczne rzeczy, które Bóg też dzisiaj czyni. Znaki i cuda. Bóg jest potężnym Bogiem, tak? Bóg uzdrawia, Bóg czyni cuda. I to, co w Biblii pisze, to jest prawda, tak i amen. To są rzeczy, które miały miejsce, to jest dla nas świadectwo tego, że Bóg jest Bogiem uzdrowienia, a to po prostu wskazuje na to, że Bóg jest Bogiem wieczności, bo czym innym jest uzdrowienie, jak nie przekazem tego, że Bóg kiedyś odnowi nasze ciała i te ciała będą kiedyś nieśmiertelne, tak? Biblia mówi, że nasz duch, dusza i ciało będą kiedyś przed Panem na wieki. Będą odnowione na wieki. Więc uzdrowienie dzisiaj jest takim malutkim przedsmakiem, takim szukam dobrego słowa, takim wstępem, taką zapowiedzią tego, że kiedyś nasze ciała będą wieczne. Wieczne, zdrowe, nieśmiertelne, będziemy wiecznie z Panem na wieki, prawda? Więc czasami dzisiaj Bóg uzdrawia. Niektórych Bóg uzdrawia. Różne cuda się dzieją, ponieważ Bóg jest Bogiem całej naszej istoty i Bóg daje nam życie wieczne. Kiedy apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan o tym, że w Efezie walczył z dzikimi zwierzętami, to nie znaczy, że Paweł, nie wiem, gdzieś pojechał na safari i zabłądził i napadł go lew i tygrys. To nie znaczy, że Paweł rzucił się na arenę, na pożarcie lwom, a Paweł wziął się za te zwierzaki i je pokonał. Nie. To jest symbol. Symbol tego, że Paweł walczył z przeciwnościami, walczył z ludźmi, którzy byli przeciwko Ewangelii, tak? Walczył z jakimiś demonicznymi mocami i Bóg mu dawał siłę. Więc po pierwsze, wczytujmy się w pierwotne znaczenie tekstu. Po drugie, badajmy, czy ten tekst ma naturalne znaczenie, czy to jest symboliczne. Trzecia ważna rzecz. Badajmy, jaka jest harmonia tego tekstu z całą resztą Biblii. Jeśli czytasz jakiś fragment, czytasz jakiś tekst, czytasz jakąś księgę, to pamiętaj, że każda księga biblijna, każdy tekst biblijny ma harmonię z całością. Jest częścią całości. Biblia jest najlepszym tłumaczem Biblii. Tak? Biblia sama się tłumaczy. Biblia sama się wyjaśnia. Biblia sama się interpretuje. Biblia sama się tłumaczy. Kiedy czytasz jakiś tekst i starasz się poznać znaczenie tego tekstu, to pamiętaj, że to znaczenie nie może być oderwane od całej Biblii. To znaczenie nie może zaprzeczać całej Biblii. Ponieważ Biblia jest wspaniałą harmonią. Bóg tak skonstruował Biblię, tak stworzył tę księgę, że każda część jest częścią całości. Że tam nie ma zaprzeczeń, że tam nie ma przeciwstawnych sobie tez. Że to wszystko jest to wszystko składa się w jedną całość. Pamiętaj, że każdy fragment Biblii należy czytać w kontekście. W kontekście czego? W kontekście całej Biblii. Amen? Całej Biblii. Bo całe Pismo dopiero pokazuje nam to pełne objawienie, tę pełną prawdę. Więc jeśli weźmiesz jakiś fragmencik, to nie możesz go zinterpretować w oderwaniu od całej Biblii, od całego kontekstu Biblii. Musisz szukać harmonii z całą Biblią. Gdyby ludzie robili tak, gdyby ludzie się tej zasady trzymali przez wieki, to nie byłoby takiego zamieszania co do nauk biblijnych. Ale tendencja człowieka jest taka, jak już wcześniej mówiłem, że ludzie wybierają z ciasta rodzynki, tak? Ludzie wybierają z ciasta rodzynki, ludzie biorą fragmencik Biblii i na tym fragmenciku Biblii budują całą teologię. Zapominając o reszcie Biblii, zapominając o całym kontekście Biblii. Nie można wziąć sobie jednego, dwóch, trzech wersecików i na tym zbudować całą teologię. Całą swoją naukę, całe swoje przekonania. Każdy tekst Biblii musi być tłumaczony resztą Biblii. Biblia sama się wyjaśni. Nawet jeśli napotykasz na jakiś trudny, niezrozumiały fragment, to pamiętaj, że w Biblii będą inne, łatwiejsze fragmenty, które pomogą ci ten trudny zrozumieć, tak? To jest też bardzo ważna zasada. Każdy trudny fragment interpretujemy innym, łatwym fragmentem. Każdy niejasny, niezrozumiały fragment interpretujemy jasnym, zrozumiałym fragmentem. Nieodwrotnie. Ale jeśli coś jest trudne i niejasne, szukamy w całej Biblii innych tekstów, które pomagają nam zrozumieć ten dany fragment. Bo Biblia sama się wyjaśnia. Nawet jeśli trafisz na jakieś tak zwane nieporozumienie w Biblii, czy jakiś tekst, który zaprzecza reszcie Biblii, to wiedz, że w innych częściach Biblii znajdziesz na to odpowiedź, znajdziesz tego wyjaśnienie, znajdziesz tekst, który pomogą ci zobaczyć, że naprawdę nie ma zaprzeczenia, nie ma nieporozumienia. Biblia jest jedną księgą, całą księgą, która się wzajemnie wyjaśnia. A więc czytamy Biblię w kontekście całości. Ewangelium Łukasza 24:44 to jest ciekawy wersecik. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu oczywiście próbuje uczniom wyjaśnić, że o nim była mowa już dawno. I mówi do uczniów, potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Pan Jezus mówi, jeśli by o mnie pisało tylko w zakonie, to jeszcze by nie było tak pewne. Jeśli o mnie by pisano tylko w psalmach, to by nie było tak wiarygodne. Jeśli o mnie by mówili tylko prorocy, to by nie było to pełne. Ale o mnie mówi całe Pismo, tak? Całe Pismo. Całe Pismo wyjaśnia. Całe Pismo to interpretuje. Całe Pismo pokazuje tę prawdę, tak? To jest bardzo ważne dla nas. Jeśli chcesz zgłębić jakiś temat, jeśli chcesz poznać jakiś temat w Biblii, to szukaj tego u Mojżesza, szukaj tego w psalmach, szukaj tego w prorokach, szukaj tego w Ewangeliach, szukaj tego w listach, szukaj tego w całej Biblii. Nie pytaj się tylko jednego tekstu w jednym fragmencie. Nie buduj swoich przekonań na jednym tekście z jednego fragmentu, ale szukaj całości, szukaj potwierdzenia, szukaj logiki, szukaj całości w innych fragmentach Biblii. Na tym jest oparta właściwa interpretacja Bożego Słowa. No to jest tak istotne, abyśmy czytali Biblię z otwartymi umysłami. Dlatego na koniec zachęcam do duchowej i intelektualnej dyscypliny czytania Bożego Słowa. I trzema fragmentami zakończymy. Ezdrasza 7:10, księga Ezdrasza, rozdział 7, werset 10, strona 516. Ezdrasz bowiem postanowił sobie za cel zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn oraz nauczać Izraelu jego postanowień i praw. Nie tylko czytać Słowo Boże, ale zbadać Boże Słowo, zgłębiać Boże Słowo, analizować Boże Słowo, zagrażać swój intelekt, swój rozum w poznawanie Bożego Słowa. Dobry przykład Ezdrasza. Drugi przykład, apostoł Paweł, drugi z Tymoteusza, werset, rozdział 4, werset 13. Drugi z Tymoteusza, 4:13. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza tak. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi. Przynieś mi księgi, zwłaszcza pergaminy. Nie wiemy dokładnie, o jakie księgi Pawłowi chodzi. Nie wiemy dokładnie, o jakie pergaminy, jakie księgi on prosi. Ale to jedno wiemy, że Paweł cały czas chce się uczyć. Paweł cały czas chce się rozwijać. Paweł cały czas chce poznawać. Paweł jest potrzebna na laurach, tak? Nie mówi, ja już wszystko wiem, ja już wszystko zrozumiałem. Paweł ma postawę człowieka, który się całe życie uczy, tak? I to jest dla nas bardzo ważne, abyśmy również taką postawę mieli. Całe życie się uczyć, całe życie poznawać, całe życie zgłębiać, zgłębiać Boże Słowo, zgłębiać Boże Księgi. Jeszcze jeden fragment, na koniec drugi list Piotra, rozdział 3, werset 16. Drugi Piotra 3:16. Tutaj apostoł Piotr pisze o listach Pawła i mówi, że Paweł tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają w swojej własnej zgubie. Więc ten problem był od zawsze. Problem niezrozumienia pewnych tekstów Biblii. Może pewne teksty są bardziej skomplikowane niż inne. I znamy z tekstów Pawła, że on bronił z tego, co mówił. On musiał bronić swoje nauki, bo niektórzy już za jego czasów już przekręcali jego słowa, już wprowadzali inne rzeczy. I Piotr mówi, że są dwa powody, dlaczego ludzie przekręcali teksty Pawła i przekręcali inne teksty biblijne. Mówi, że po pierwsze ci ludzie nie byli wykształceni i po drugie nie byli umocnieni w Panu, tak? Te dwie rzeczy wymienia. To słowo niewykształceni dosłownie w greckim znaczy, że to byli nieuki. To były nieuki, to był nieuk i ignorant. Człowiek, który jest nieukiem i ignorantem, jest, ma to niebezpieczeństwo, że kiedy weźmie się za Biblię, to może wyciągnąć wnioski, których tam nie ma. Więc ważną rzeczą jest poznawanie, uczenie się, czytanie, odkrywanie tego, o co chodzi. Jak też umacnianie się w Panu, budowanie dobrego fundamentu duchowego. Więc zachęcam, kochani, do tego, abyśmy badali Pismo z otwartymi umysłami. Abyśmy sięgali po inne księgi, po inne komentarze. Ludzie, którzy mówią, ja tylko czytam Biblię i nic więcej. Tacy ludzie są na niebezpiecznej drodze. Bo może się stać tak, jak pisze Piotr, że mogą to być ludzie niedouczeni, ludzie, którzy nie poznają innych dziedzin, innych zagadnień, tła, jakim była Biblia pisana. Ja nie mówię, że musimy się wszyscy stać tutaj naukowcami i studiować księgi od rana do wieczora, ale dobrze jest mieć w swojej biblioteczce jakieś pomoce, do których można czasami sięgnąć. Tam mamy bardzo wartościowe rzeczy w księgarni na temat Starego Testamentu, na temat Nowego Testamentu, w prosty sposób napisane. Są rzeczy, które są przystępne, można czytać, można korzystać. To są rzeczy, które pomagają nam zachować się od takiej postawy ignoranta i nieuka, tak? Bo tak mówi słowo, że ignorant i nieuk to jest często droga do przekręcenia Bożego Słowa. Czytamy Biblię z otwartymi oczami, patrzymy na to, co czytamy też Biblię z otwartym umysłem i też będziemy mówić o tym, że czytamy Biblię z otwartym sercem, tak?